Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura, a w naszym studiu dwoje znamienitych, choć młodych dość gości. Matylda Adamus i Maciej Skrzeczkowski. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moi drodzy, pretekstem do naszego spotkania był koncert, który zagraliście 21 marca w Early Music Day. I trzeba przyznać, że repertuar waszego koncertu to nie jest coś, co jako pierwsze przychodzi do głowy, kiedy mówi się early music. Bo romantyzm, trochę okresu przejściowego między klasycyzmem a romantyzmem. Jak to jest z tą muzyką dawną czy wykonawstwem historycznym?
Tak, jest tutaj poruszony temat nomenklatury, nazwy tego środowiska, także zarówno w języku polskim, czyli muzyka dawna, jak i w języku angielskim, czyli Early Music Day. Nazwy te nie nawiązują do źródła całego środowiska, czyli wykonawstwa historycznego.
Wykonawstwo historyczne to jest tak naprawdę, jak rozumiem, szukanie pewnej historycznej prawdy, pewnego przeniesienia nas być może w kontekst, który tak naprawdę już zupełnie nie jest nam dostępny, odtworzenie jakiegoś brzmienia, atmosfery również?
Można tak powiedzieć z pewnością, żeby właśnie dotrzeć do właśnie tego brzmienia sprzed kilkuset lat. Ma się całe zaplecze muzykologiczne w tym celu, czyta się różne traktaty, ale niestety, słuchając chociażby nagrań tak zwanych zabytkowych, czyli z lat 1905, można się przekonać, że brzmienie chociażby stuletnie różni się aż tak bardzo od brzmień nawet tych doinformowanych historycznie z roku 2023, że tak autentyczne brzmienie sprzed lat na przykład 300 lub 200 jest praktycznie zbyt odległe. Jednakowoż cały ruch wykonawstwa historycznego szuka tego nowego brzmienia zainspirowanego tym podłożem muzykologicznym, tą różnicą w podejściu do interpretacji muzycznej, tą różnicą historyczną, techniczną, jeśli na przykład chodzi o instrumenty.
Jest dość oczywista rzecz, to znaczy wiek XX, no i oczywiście XXI przyniosły nam mnogość nagrań, czy w ogóle zdolność do tego, żeby rejestrować dźwięk, a zupełnie oczywistą rzeczą jest to, że niedostępne nam są rzeczy, które były wykonywane wcześniej. W związku z tym powiedzcie mi proszę, bo właściwie może skieruję to pytanie bezpośrednio do Maćka. W jaki sposób w takim razie szukasz tej wyobrażonej w gruncie rzeczy, być może trochę fikcyjnej, ale wciąż jakiejś prawdy? Czy to jest tak naprawdę poszukiwanie na poziomie czysto emocjonalnym, oczywiście wspartym bardzo solidną kwerendą, ćwiczeniem, czytaniem, przeszukiwaniem źródeł. Co tak naprawdę jest w tym wszystkim najistotniejsze z twojej perspektywy?
Wydaje się, że sprawą priorytetową jest osiągnięcie dobrego brzmienia, cokolwiek to może znaczyć. Oczywiście bardzo dużą rolę odgrywa w wykonawstwie historycznym intuicja. Poza wiedzą, którą staramy się zdobywać i też wiadomo, że ta intuicja jest w jakiś sposób uformowana przez współczesne standardy wykonawcze i to, że jednak ciągle mamy z tyłu głowy nagrania na instrumentach współczesnych, więc na pewno będziemy daleko od oryginalnego brzmienia zawsze i możemy się tylko domyślać, co to było za brzmienie. Ale na pewno instrumenty historyczne pomagają nam przybliżyć się w jakiś sposób do tego nieosiągalnego ideału.
Zastanawiam się w takim razie trochę, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości. Dla mnie wykonawstwo historyczne, czy mówiąc bardziej nieprecyzyjnie, muzyka dawna albo po prostu z lat nawet i początku XX wieku i wszystko to, co wcześniej, to jest rzecz, którą mniej więcej od dwóch dekad zupełnie zawróciłem sobie w głowie. Natomiast wciąż jednak wraca do mnie takie pytanie i chciałbym je zadać teraz wam. po co właściwie szukamy tego brzmienia, po co w ogóle sięgamy po repertuar wykonywany na instrumentach z epoki, w sytuacji, w której równie dobrze moglibyśmy go wykonać na instrumentach współczesnych. Czy to dążenie do tej pozornej prawdy i piękna brzmienia jest aż tak istotne, czy to jest jakiś ruch, który jest trochę taką historyczną wydmuszką?
Moim zdaniem ma to bardzo dużo sensu, ponieważ...
Moim niestety również.
Chociażby muzyka napisana przez albo Beethovena, albo Corellego, Mozarta, dla mnie zarówno w odsłuchu, jak i w wykonawstwie ma znacznie więcej sensu, jest bardziej zrozumiała, używając właśnie instrumentów historycznych. W momencie, kiedy mam struny jelitowe i muszę zagrać jakąś szczególną dynamikę, na przykład napisaną w symfonii, to jelito brzmi zupełnie inaczej. To forte jest znacznie bardziej szokujące. I to jelito po prostu coś porusza bardziej niż metalowa struna.
Oczywiście to nie jest tak, że naciągam was na jakieś wyznania, z którymi sam się nie zgadzam, bo muszę wam powiedzieć, że moja przygoda z muzyką dawną zaczęła się od Christophera Hogwooda i Academy of Ancient Music. To było pewnie z 20 lat temu. Miałem to szczęście, że moja siostra zostawiła płytę w domu, kiedy się z niego wyprowadziła i ją po prostu zupełnie nieopatrznie wrzuciłem do odtwarzacza i to był koniec właściwie, a może początek, tak lepiej to określić. Natomiast okazuje się, że otwiera się przed nami całkiem nowy wszechświat brzmieniowy. Te barwy stają się dużo ciekawsze, dużo bardziej zniuansowane. Jest dużo większa selektywność. A z drugiej strony też myślę sobie, że wy w duecie wiolonczela i fortepian też w jakiś sposób próbujecie odtworzyć atmosferę czegoś, co właściwie już chyba dawno zostało zapomniane, czyli takiej soczystej kameralistyki, która kiedyś była muzyką zupełnie codzienną, ale jednocześnie ekskluzywną. Dlaczego wybraliście na Early Music Day akurat Mendelssohna, Chopina i Beethovena, którzy w gruncie rzeczy są tylko i wyłącznie trochę early music?
Może właśnie ta soczysta kameralistyka. Może właśnie ten duch XIX-wieczny.
Chcielibyście się znaleźć w takim salonie? Myśleliście kiedyś o tym w takim kontekście?
No to za każdym razem się o tym myśli, jak się gra taką muzykę. Są takie obrazy na przykład, że właśnie jest taki salon muzyczny wieczorem przy jakichś świecach. No to jest marzenie największe, nieosiągalne, no ale jest to coś fenomenalnego, taki salon. Więc może właśnie taki program przeniósłby kogoś. Może wykonawcę, może publiczność właśnie do takiego salonu.
Skąd u was się wzięła w ogóle pasja do tego, żeby zająć się wykonawstwem historycznie poinformowanym?
U mnie paradoksalnie zaczęło się to od nagrania wariacji goldbergowskich Glenna Goulda.
Zupełnie ahistoryczne.
Tak. I w ten sposób, że zainspirowało mnie to nagranie do nauczenia się tych wariacji na fortepianie jeszcze współczesnym wtedy. No i przypadkiem zupełnie trafiłem na pierwszą lekcję klawesynu. Kiedy opowiedziałem o tym swoim znajomym, okazało się, że mama jednego z nich uczy klawesynu w mojej szkole muzycznej i zakochałem się od pierwszego usłyszenia właściwie i to w jakiś sposób przeniosło mnie na drogę, z której już nie ma odwrotu tak naprawdę.
Znamy to z autopsji, nie przejmuj się. Ale to trochę właściwie przypadek.
Tak.
Tak to brzmi.
Tak, więc nie miałem z tyłu głowy żadnych nagrań muzyki dawnej, kiedy zaczynałem tak naprawdę.
Matyldo?
U mnie to też prawie był przypadek. Otóż pewnego popołudnia, to chyba była sobota, siedziałam właśnie z kolegami po udanym przyjęciu.
Po salonie.
Tak, dokładnie, po salonie. Jeszcze wtedy dosyć współczesnym. No i przełączaliśmy kanały w telewizorze. No i w tym telewizorze nagle pojawiło się Mezzo TV. No jakiś starszy pan tam gra na gambie. No tak patrzę, w sumie to bardzo ładnie to brzmi. No i jeden z moich kolegów, kolega Andrzej, właśnie Andrzej mówi, Matylda, czy ty w ogóle wiesz, kto to jest? No w sumie to nie. No to jest Jordi Savall i ja bardzo lubię Jordiego Savalla. No to zainteresowało mnie to bardzo. No i później to już nie było odwrotu. To po prostu, jeszcze miałam wtedy odtwarzacz MP3. To na MP3 ściągnęłam sobie CD właśnie Savalla, jak gra Mare Mare. No to już koniec. Już tylko tego mogłam słuchać.
Słuchajcie, coś musi być w tym wykonawstwie historycznym, bo każdy z nas w tej rozmowie użyło takiego bardzo, wręcz powiedziałbym, eschatologicznego sformułowania, że jak już raz się wejdzie na tę ścieżkę, to już nie można z niej zawrócić.
Tak, dokładnie. Ta prawda, która jest w tym wszystkim, ta wielopoziomowość tego wykonawstwa, to jest coś zupełnie innego w porównaniu z standardowym wykonaniem muzyki poważnej. I to może właśnie jest to.
Może to jest to. Słuchałem dzisiaj rano Święta Wiosny Strawińskiego, które było wykonane również na instrumentach z roku 1900, nie pamiętam teraz, 12, 20. I to było takie święto wiosny, że chciałbym je świętować nieustająco. To prawda. Słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze, czy macie jakąś refleksję na temat następujący. Właściwie przez wszystkie epoki grało się tylko i wyłącznie muzykę, która powstawała tu i teraz. Rzadko kiedy sięgało się wstecz. Tak naprawdę Bacha odkrył Mendelssohn, jak wiemy, ale w gruncie rzeczy i tak dalej grano w wieku XIX. Aż po właściwie moment, kiedy pojawiły się zespoły cokolwiek niezwiązane z muzyką klasyczną. I dopiero nagle wtedy okazało się, że można się inspirować tym, co było kiedyś, nie będąc kompozytorem. Skąd w ogóle, jak myślicie, wzięło się to, że nagle w drugiej połowie XX wieku kilka osób oszalało, tak jak wy również, na punkcie muzyki dawnej i w ogóle zaczęli sięgać w przeszłość? Po co to jest potrzebne nam dzisiaj, w XXI wieku? Dlaczego nie patrzymy do przodu, tylko wolimy czasem spojrzeć wstecz?
Wbrew pozorom, to była muzyka, która miała kilkaset lat, ale brzmienie było zupełnie nowe. Więc mimo, że muzyka dawna, to ruch artystyczny zupełnie najnowszy, bo w gruncie rzeczy muzyka współczesna wynika z tego, co było przed nią.
Oczywiście, musimy o niej myśleć jako o kontinuum jakimś.
Dokładnie. A muzyka dawna, wykonawstwo historyczne, to jest nagle jakiś wytwór, który pojawił się w latach 60., 70., jako coś zupełnie nowego, jako najnowsza rzecz, mimo głównego tematu tamtych czasów, czyli muzyki barokowej, prawda? Więc może to pojawienie się tego wynikło z potrzeby nowego brzmienia, tego, że może po prostu nie ma sensu grać czegoś, co zostało skomponowane w XVIII wieku, na metalowych strunach, z współczesnym smyczkiem, z wibracją, z taką dynamiką, która nie mogła istnieć w tamtych czasach. Może takie dotarcie do jakiejś prawdy, jakiegoś sensu.
A z drugiej strony wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do tego, że gra się Vivaldiego na współczesnych instrumentach. Komu to przeszkadzało, powiedzcie?
No właśnie, może Kajkenowi, może Savallowi. Może już mieli dosyć.
Matylda Adamus i Maciek Skrzeczkowski, bardzo wam dziękuję za tę cokolwiek krótką, ale mam nadzieję, że obustronnie interesującą wizytę w Radiu Kraków Kultura. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Thank you.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.